Piękny, ciepły, jesienny dzień. Niebo błękitne nad Pastą, a w Paście w studiu Radia Wnet Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Zacytowałem. Konfederacja skieruje do Sądu Najwyższego protest wyborczy, którym będzie domagać się unieważnienia wyborów parlamentarnych. To prawda czy nie?
Prawda jest o tyle, że będziemy w tym proteście wyborczym kierować o, po pierwsze, przeliczenie, ale też powtórzenie głosowania w szeregu okręgów, ponieważ w wielu okręgach wyborczych zabrakło nam dosłownie kilkuset głosów do kolejnych mandatów, do podwojenia tak naprawdę liczby posłów, a wszystko to jest związane z oczywiście działalnością telewizji niesłusznie zwanej publiczną w tej kampanii wyborczej, która w naszym przekonaniu dokonała największych przestępstw przeciwko wolnym wyborom po roku 89.
Jest albo nie jest, bo to jest hipoteza, że jest.
Że jest?
Związane.
No jest związane, dlatego że swoją drogą zamówiliśmy też badania sondażowe w tym zakresie, bo jeśli telewizja, której główne wydanie wiadomości ogląda 3 miliony widzów, notorycznie powtarza i kłamie, że Konfederacja nie ma szans dostania się do Sejmu, to oczywiście to demobilizuje sporą część potencjalnych zwolenników. Mieli wyrok sądowy, który musieli wykonać w piątek lub w sobotę, tutaj cisza wyborcza nie obowiązywała, taka jest wykładnia PKW, pokazujący, że mieli przeprosić za kłamstwa, trzeci już wyrok sądowy, bo przegrali z nami trzy procesy, w którym mieli przeprosić za kłamstwa na nasz temat, a po drugie wyemitować pięć sondaży, materiał z pięcioma sondażami pokazującymi, że Konfederacja wchodzi do Sejmu. Nie zrobili tego, w ogóle nie wykonali tego wyroku sądu w trybie wyborczym. Jak mówię, piątek lub sobota to był ten czas, kiedy mieli to zrobić. On się uprawomocnił w drugiej instancji i no po prostu telewizja publiczna dokonała największego zamachu na wolne wybory po roku 89 i dlatego uważamy, że te wybory, przynajmniej w niektórych okręgach, powinny zostać powtórzone.
W jakich okręgach?
To jest na przykład okręg Kaliski, w którym zabrakło nam kilkuset głosów, 600 głosów do mandatu poselskiego. To jest na przykład okręg podwarszawski, gdzie zabrakło bodaj 1500 głosów. Przy skali dziesiątków tysięcy, czasami 40-50 tysięcy głosów, jakie dostaliśmy w okręgach, to jest nic. To jest tak naprawdę nic, a zasięg oddziaływania telewizji jest ogromny.
Ale w tym pozwie są wymienione te okręgi? Czy ten pozew już trafił do Sądu Najwyższego, czy jeszcze nie?
Ten pozew w tej chwili jest pisany, my to analizujemy, bo jakby nie co dzień pisze się pozwy w protesty wyborcze i on prawdopodobnie trafi do sądu jutro. Jest do poniedziałku w każdym razie czas, 7 dni od wyborów.
Do poniedziałku jest czas, a potem Sąd Najwyższy jak długo rozpatruje te wszystkie protesty wyborcze?
Zbiera te protesty wyborcze, bo wpływa zawsze jakiś szereg protestów wyborczych z różnej wagi i z różnymi tematami związanych i na tej podstawie wyrokuje na temat wyborów.
Czy można w Polsce, zna pan przepisy ordynacji wyborczej, czy można w Polsce powtórzyć wybory w niektórych okręgach wyborczych?
Sąd Najwyższy może nakazać powtórzenie, jeśli wątpliwości są wzbudzone co do niektórych okręgów wyborczych, co do zasadności, jeśli by skala oddziaływania na wynik wyborczy Sąd Najwyższy uznał, że jest tak duża, że rzeczywiście to zniekształciło wynik wyborów w istotnym stopniu, to może uznać powtórzenie w niektórych okręgach.
Ale jak można skalę zmierzyć?
To jest dobre pytanie, dlatego między innymi jeden, w tej chwili pracujemy nad tym, żeby szybko przeprowadzić pewne badanie jako dowód w sprawie, na ile, tak, badanie sondażowe, na ile, pytając wyborców, czy informacja, że dany komitet wyborczy nie przekracza progu, na ile wpływa na nich demobilizująco. I uważamy, że to jest bardzo poważny stopień. Znaczy uważamy, że gdyby media rzetelnie informowały o Konfederacji, tej kampanii wyborczej, to nie mielibyśmy prawie 7%, tylko bylibyśmy się z Lewicą o trzecie miejsce na poziomie 10%. A wtedy, gdybyśmy mieli 10%, to byśmy mieli taką reprezentację jak Lewica, około 50%, a nie 11 posłów.
I byście mogli założyć klub parlamentarny, tak Konfederacja jest. Mogłaby założyć, a tak jest, koło parlamentarne tylko wam przysługuje. Jedno stworzycie koło, czy dwa?
Jedno koło, bo Konfederacja startowała jako jedność, więc będzie jedno koło, jedna reprezentacja z różnymi skrzydłami, bo Konfederacja jest partią, która ma skrzydło narodowe, wolnościowe, tradycjonalistyczne, ale to będzie jedno koło.
Jeszcze raz wrócimy do pozwu. Czy w tym pozwie będą wymienione te okręgi, tak? Tych kilka okręgów wyborczych, w których Konfederacja będzie się domagała powtórzenia wyborów.
Będą przykładowe okręgi wymienione, to jest i Toruń, i Bydgoszcz, jak powiedziałem, i Kalisz, i okręg podwarszawski. No jest ich naprawdę bardzo dużo.
To będziemy oczywiście obserwować ten proces, chociaż jest na tyle niewymierne to badanie, że prawdopodobieństwo, że Sąd Najwyższy opowie się i stwierdzi, że stanowisko Konfederacji jest takie, jakie jest i jest słuszne, jest racja w tym stanowisku Konfederacji, jest małe. Takie jest zdanie redaktora prowadzącego Poranek Wnet.
Zobaczymy. Jest jeszcze jedna sprawa, którą na pewno, znaczy poza tym, co to protestem wyborczym, przede wszystkim też kierujemy wnioski do prokuratury w sprawie osób odpowiedzialnych za te manipulacje wyborcze medialne. Panów Kurskiego, Olechowskiego, tych, którzy dopuścili się ich i zarządzają telewizją publiczną. I trzecia rzecz, jest szereg informacji z komisji, w których mamy potwierdzone informacje, że ludzie na nas głosowali, a potem w protokołach było zero głosów. Chcemy również skierować te wnioski do prokuratury, i chcemy przestrzec wszystkich członków komisji wyborczych, bo w niektórych komisjach wyborczych jest czasami taki proceder, że zasiadają sami swoi. Zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, w mniejszych gminach to się często zdarza, że po prostu komisja jest, mówiąc kolokwialnie, zblatowana. I tam czasami zdarzają się takie cuda nad urną, gdzie możemy wykazać, że po prostu nie przyznano nam żadnych głosów, mimo że są fizycznie osoby gotowe zaświadczyć, że głosowały. Nikt taki, już ludzie z nami sympatyzujący stworzyli w tych wyborach system pilnujwyborów.pl i w kilku tysiącach komisji nasi ludzie pracowali i będziemy pracowali na tym, żeby mieć we wszystkich komisjach obwodowych ludzi w następnych wyborach. I chcemy przestrzec wszystkich, którzy takich drobnych przekręcików mogą się dopuszczać, żeby będą pociągani do odpowiedzialności karnej jako przestępstwo przeciwko wyborom.
Raczej mówiliśmy o tym, że te wybory to jest wielki sukces demokracji. Wielkim sukcesem demokracji jest fakt, że wszystkie siły, które są na scenie politycznej, są w parlamencie reprezentowane.
Oczywiście.
Wielki sukces demokracji, że w ciągu 24 godzin, czy niecałych 24 godzin policzono i powiedziano, jakie są wyniki wyborów do parlamentu, wymieniono parlamentarzystów, inne wybory... Odkładano ten czas.
Mamy w tym przypadku zarzutów do Państwowej Komisji Wyborczej. Uważamy, że rzeczywiście to było najsprawniejsze przedstawienie wyników chyba od zawsze, bo prawda, już właściwie wczesnym popołudniem w poniedziałek mieliśmy na stronie internetowej PKW prawie 100% wyników z komisji obwodowych. Natomiast uważamy, że w niektórych komisjach obwodowych może dochodzić do niewielkich przekrętów i to może zaburzać wynik, bo jeśli brakuje do jakiegoś mandatu kilkuset głosów, tak, w skali okręgu, to naprawdę wystarczy kilkanaście komisji wyborczych, w których dopuszczono się nieprawidłowości.
Mam wrażenie, że też kontrola społeczna tych wyborów była bardzo duża, dlatego że co najmniej dwa środowiska, które nie są ze sobą zblatowane, kontrolowały te wybory. I to nie jest tak, że na tym samym zależało tym, którzy są miłośnikami Prawa i Sprawiedliwości i miłośnikami Koalicji Europejskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Jasne, oczywiście. Myślę, że ta kontrola społeczna była niezła, natomiast uważamy, że 27 tysięcy komisji obwodowych ciągle nie jest odpowiednio obsadzonych przez tych, którzy patrzą na legalność i prawidłowość procesu wyborczego. To tu nadal jest mnóstwo rzeczy do zrobienia.
Czyli dążymy do perfekcji i ta perfekcja będzie osiągnięta dzięki obserwatorom Konfederacji.
To się nazywa double check, czyli podwójne sprawdzanie, podwójne kontrolowanie. To samo chcemy zresztą robić w parlamencie.
To już będzie potrójne kontrolowanie, bo przecież jedni kontrolują drugich i teraz trzeci będą...
Moim zdaniem żadnego, ta lewicowo-liberalna część opozycji żadnego sensownego mechanizmu nie zaproponowała. To były takie opowieści, moim zdaniem, i to było pospolite ruszenie. Myśmy stworzyli system, czy ludzie, zresztą nie tylko my, bo to im było przedstawiciele różnych środowisk pozasystemowej prawicy, który rzeczywiście zafunkcjonował.
Przyjdzie ktoś do polityki, który powie kiedyś w przyszłości, że Robert Winnicki jest częścią okrągłego stołu, jest zblatowany ze wszystkimi politykami, bo już jest od dawna w parlamencie, i zobaczy pan, czy pan się z tym zgodzi, czy nie.
Ale ja naprawdę pamiętam to, że miałem 4 lata, jak się odbywał okrągły stół.
To nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi.
Ale co więcej, nie, narodowców ani wolnościowców nie było przy okrągłym stole. Wszystkie pozostałe formacje miały swoją reprezentację przy okrągłym stole, i to całkiem prominentną. Natomiast nas naprawdę nie było. I nie dlatego, że nas nie zaproszono nawet, bo przypominam, że takie zaproszenia były, ale środowiska na przykład narodowe nie chciały uczestniczyć w okrągłym stole. Uważały, podobnie jak w świętej pamięci Kornel Morawiecki, że to nie jest dobre przedsięwzięcie dla Polski.
Może tak było, może tak nie było, tak uważały. Nie było środowisk narodowych przy okrągłym stole, a to powie o innym zblatowaniu, tak? To wszystko jedno, czy to będzie okrągły stół, powie, że jesteście częścią układu rządzącego. Rządzącego. No przecież, a myśli pan, że to jest ważne?
Nie, no.
Myśli pan, że w retoryce politycznej to jest najważniejsze, że w retoryce politycznej najważniejsza jest prawda? Przecież to jest narracja tylko. Ważne, żeby ludzie w to uwierzyli.
No właśnie nie jest to narracja. Nie jest to narracja, panie redaktorze, ponieważ jak spojrzymy na ostatnią czterolatkę, to widzimy, że jest jednak domeną partii okrągłostołowych kłócić się najzawzięciej o najróżniejsze drugorzędne sprawy, a robić to samo generalnie. No, PiS wszedł dużo bardziej wszedł w buty poprzedników, niż cokolwiek zmienił. I to najlepiej widać w to, o co było chyba najwięcej awantur, czyli w sądownictwie. 4 lata Mucki, z jednej strony kot, te wszystkie protesty, bicie w garnki, robienie cyrków na sali sejmowej, z drugiej strony pan Ziobro, pan Piotrowicz, opowiadający, jak to wiele nie zmieniają, a sytuacja po 4 latach w sądownictwie jest prawie taka sama, tylko troszkę kadr zostało wymienionych. Z onych na naszych. A reformy systemowej jak nie było, tak nie ma. Taka jest prawda.
Bo się nie udało. Nie było bicie piany, tylko to się po prostu nie udało.
No bo nie miało prawa się udać, bo realna reforma nie polega na tym, że wymieniamy tamtych na swoich. To nie jest reforma. Reformuje się system, sposób, w jaki sądy działają, i na to pomysł ma Konfederacja. To znaczy w XXI wieku naprawdę 90% spraw jest prostych w sądach. Nie musimy czekać miesiącami, latami na rozstrzygnięcia prostych spraw administracyjnych, karnych, cywilnych. Nie musimy czekać tygodniami na obieg pism, bo mamy telefony, kurierów, jest XXI wiek, to nie dojeżdża dyliżansem. Nie musimy czekać miesiącami na kolejne rozprawy. Powinny rozprawy odbywać się z tygodnia na tydzień. I jesteśmy w stanie do tego system sądowniczy zobligować, ale trzeba zmienić procedury, a nie tylko zajmować się wymianą kadr.
Ale panie pośle, słowa są łatwe, czyny są trudniejsze, tak? Żeby zreformować, no to trzeba po prostu bardzo wiele elementów poskładać i uruchomić cały mechanizm. I to jest trudne.
No to nie jest proste, tylko problem polega na tym, że trzeba tego chcieć. A rządzący przez 4 lata ostatnie, zamiast reformować sądownictwo, ZUS, system administracji, centralę, rząd, to zajęli się obsadzaniem swoimi. Oni nie zajmowali się reformowaniem państwa, tylko zajęli się przejmowaniem państwa od poprzedników.
Wymianą kadr, pewno. Gdyby pan przejął władzę, również pan by się zajmował wymianą kadr. Nie powiedział pan, niech będzie ten minister, niech będą ci urzędnicy, bo by pan nie miał do nich zaufania. I ten system nie działał, między innymi.
I nie działa,
między innymi dlatego, że tak wyglądają kadry w sądach.
No nie, najważniejsze nie są kadry. Dobre kadry w złym systemie będą się psuć. Złe kadry w dobrym systemie będą musiały równać do średniej. Taka jest prawda. I oczywiście wymiana kadrowa też musi być, ale jeśli czynimy z niej istotę reformy, to ta reforma ponosi porażkę. I 4 lata jest niestety reformą, jest porażką w reformowaniu państwa.
Reforma sądownictwa, inne rzeczy się udały. Prawo i Sprawiedliwość dostało ponad 8 milionów głosów. To jest wielki sukces partii
oczywiście
rządzącej, bo nie tyle odtworzyła swój wynik, a ten wynik pomnożyła tak na dobrą sprawę i to pan musi przyznać.
Przy wysokiej frekwencji oczywiście i my też oczywiście gratulujemy Prawu i Sprawiedliwości, zwracając uwagę, że Konfederacja uzyskała 1 250 000 głosów, czyli największy wynik ideowej prawicy po roku 89. Ani ZHN, ani Liga Polskich Rodzin nie o 250 000 więcej niż najlepsze wyniki parlamentarne tych partii. Gratulując PiS-owi, zwracamy też uwagę, że w tym systemie wyborczym nie wszystko jest okej, bo skoro dostaliśmy od PiS-u zaledwie 8 razy mniej głosów, a mamy 23 razy mniej posłów, to system wyborczy nie działa dobrze.
Czyli będziecie razem z Kukizem 15? Był pan w ruchu Kukiz 15?
Byłem 15 na samym początku, zanim nie połamano wszystkich ustaleń koalicyjnych. Tak.
Będziecie próbowali zmienić system wyborczy?
Ja uważam, że system wyborczy jest do zmiany, aczkolwiek obawiam się, że jeśli pójdą jakieś próby w tej kadencji, to raczej w kierunku oligarchizacji polityki i zmniejszania szans. Ja uważam, że system wyborczy powinien być mieszany, to znaczy proporcjonalny i większościowy. Troszkę na system węgierski, troszkę ze zmianami, ale on powinien przede wszystkim dawać dwie rzeczy. Stabilny rząd tym, którzy wygrywają, bo okej, jesteście zwycięzcami, to macie stabilny rząd. A druga rzecz, to, o czym pisał Adam Dobroszyński przed wojną, czyli krążenie elit, czyli możliwość, żeby nawet ugrupowania z niewielkim poparciem wprowadzały niewielką reprezentację po to, żeby móc prezentować, żeby reprezentacja w Sejmie była szeroka i żeby elity te zastane czuły na sobie oddech tych sił społecznych, które są w stanie do parlamentu wprowadzić swoich przedstawicieli. Także te dwie rzeczy musi zapewnić system wyborczy i my mamy pomysł, jak to zrobić.
A jaką opozycją będzie Konfederacja?
Konstruktywną, merytoryczną, to oczywiście będzie opozycja, która będzie chciała patrzeć rządzącym na ręce, będzie chciała też rozliczenia, bo tego nie było poprzednich rządów Platformy. Uważamy, że szereg osób powinno stanąć chociażby przed Trybunałem Stanu, ale przede wszystkim będziemy proponowali państwo nowoczesne, jeśli chodzi o formę, czyli sprawne, proste, przyjazne obywatelowi, odchodzące od standardu carskiego czy komunistycznego, w którym obywatel przychodzący do urzędu jest traktowany jak człowiek drugiej kategorii, a z drugiej strony państwo oparte o tradycyjne wartości, które będziemy artykułowali bardzo mocno i będziemy tutaj żądali od rządzących nie tylko słów, ale i czynów, jak chociażby wyrzucenia gender z uczelni.
Będziecie mieli też lewą stronę, będzie miał polski parlament. Mocne spory się szykują.
Będzie lewa strona wypromowana przez pana Kurskiego i jego telewizję w ostatnich latach, pompowana w krótkowzrocznym interesie partyjnym partii rządzącej, żeby tylko dokopać Platformie. To jest niestety sukces taktyczny Prawa i Sprawiedliwości, ta lewica w Sejmie, ale to jest bardzo zła wiadomość dla Polski.
O lewicy też dużo mówiła Konfederacja w czasie kampanii wyborczej. Te słowa Konfederatów zawsze były bardzo mocne. Robert Winnicki.
Dziękuję bardzo.
Ruch Narodowy, poseł Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:37. 8:37. Ze studia wychodzi Robert Winnicki, a do studia wchodzi Łukasz Przybyszewski, analityk Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z Witoldem Repetowiczem rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Syrii, o tym, co robią w Syrii Turcy. Pana spojrzenie na tę sytuację jest jakie?
To znaczy, generalnie rzecz biorąc, po tym, jak w zeszłym tygodniu bodajże ONZ przychyliło się do składu Komitetu Konstytucyjnego, który miałby decydować o przyszłych losach Syrii za jakiś czas, no można było się rzeczywiście spodziewać, że po takiej akceptacji wstępnej najprawdopodobniej rzeczywiście Turcy no, będą chcieli mieć większy wpływ na to, co się dzieje w Syrii. A Amerykanie, patrząc na to, że Turcja no, mimo wszystko nadal jest bardzo dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, no, musieli się wycofać i no, teraz właśnie tak sytuacja wygląda, niezbyt ciekawie.
Komitet Konstytucyjny w sprawie Syrii to jest ciało nowe, powołane przez Radę Bezpieczeństwa. Stare, co to za komitet?
To znaczy, to jest inicjatywa, która powstaje w ramach procesu astańskiego. To nie ma aż takiego związku z samym ONZ-em. Przede wszystkim to nie jest jeszcze ciało, które zostało tak na dobrą sprawę powołane. Na razie to chodziło o listę reprezentantów do tego komitetu, 150, żeby one reprezentowały w miarę interes stron, które no, są syryjskie, tak?
Ale wszystkie strony syryjskie, czy w tym komitecie są międzynarodowe politycy ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Arabii Saudyjskiej, z Iranu,
nie.
Z Syrii? Nie, to jest wewnątrz syryjska.
Tak, to jest wewnątrz syryjska. To będzie prawdopodobnie wewnątrz syryjski komitet, na który będą się składali przedstawiciele frakcji prorządowej, opozycji, jak i też no, organizacji cywilnych, tak jak może jeszcze użyję takiego sformułowania.
No dobrze, państwo, które jest w NATO, przekroczyło granicę innego państwa po to, żeby zaprowadzić tam swoje porządki. Amerykanie w pierwszym momencie, Donald Trump powiedział, to ja patrzę na to z daleka, takie były dziwne wypowiedzi. Teraz już wiadomo, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych leci do Turcji, już Stany Zjednoczone chcą zmusić Turcję do tego, żeby Turcja wycofała się z całej tej sytuacji. Czy ta siła oddziaływania Stanów Zjednoczonych może być wystarczająca, żeby to się stało, czy też nie?
Czy może być wystarczająca? Wydaje mi się, że nie wiem, czy do końca powinniśmy patrzeć na to, że rzeczywiście Stany Zjednoczone tak silnie dążą do tego, żeby powstrzymać Turcję. Oni, tak mi się wydaje, że władze w Waszyngtonie wiedzą, że Turcja, obawiając się sił kurdyjskich, które zadeklarowały właśnie już po tej decyzji związanej z tym komitetem konstytucyjnym, że one nie są reprezentowane na tych listach, więc będą stawiały wszelki opór możliwy. No wówczas właśnie Turcja mogła się spodziewać, że no będzie z nimi problem, tak? Czyli Amerykanie prawdopodobnie też wówczas już wiedzieli, że no, Kurdowie, nawet jeśli zostaną opuszczeni przez te niewielkie siły amerykańskie, nie zamierzają się wycofać ani o kilometr od granicy tureckiej. Także czy siła oddziaływania Amerykanów nie jest dość silna? Ja bardziej patrzę na to w ten sposób, że Amerykanie, mimo że musieli podjąć taką być może niefortunną decyzję właśnie, starają się za wszelką cenę pokazać, że oni będą bronić zasad. Niekoniecznie możliwych do zrealizowania, ale będą stawali w ich obronie.
Ale jakich zasad?
Takich, że na przykładowo Syria nie powinna nazbyt dokonywać ekspansji w Syrii. Nie powinna.
Turcja w Syrii.
Tak, Turcja w Syrii. Że nie powinna nie powinno to doprowadzić do rzezi jakiejś ludności. Także to tego typu sprawy są bardziej.
To jest tak, że my mamy informację z bazaru w Kamiszlo, na którym był Witold Repetowicz i powiedział, że tam jest atmosfera wielkiego rozżalenia, wściekłości, tak? Kurdowie mówią o tym, powiedzieli tak, my stanęliśmy do walki z Państwem Islamskim, nam się wydawało, że mamy sojuszników, a tych sojuszników nie mamy, zostaliśmy zdradzeni, to jest jeden nastrój. A druga rzecz, która się pojawiła, no to jest dominacja rosyjska w regionie. To jest, zdaniem pana, to jest prawdziwa narracja, czy nie? Prawdziwa opowieść.
Nastroje na miejscu na pewno są, tak jak pan Witek to właśnie opisał, że jest rozżalenie, ale jeżeli spojrzymy na to z dalszej perspektywy, to nie wiem, czy po prostu tam ludzie na miejscu mieli tą perspektywę, ale to naprawdę już od dłuższego czasu nie wyglądało w ten sposób, żeby Amerykanie mogli tam dłużej zostać. i że z ich pomocą jakaś autonomia kurdyjska, jakaś forma parapaństwowości mogłaby tam dzięki Amerykanom akurat powstać.
Prezydent Putin prowadzi ożywione rozmowy dyplomatyczne.
Tak.
Razem z prezydentem Turcji deklarują współpracę w sprawie Syrii. Prezydent Putin był z wizytą w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska też sojusznik Stanów Zjednoczonych.
Tak.
Po co tam pojechał prezydent Putin? Co załatwił tam prezydent Putin?
Prezydent Putin pojechał tam i podpisał tam szereg różnych porozumień w najróżniejszych dziedzinach, ale trzeba pamiętać, że tak na dobrą sprawę współpraca gospodarcza, czy też w zakresie takim powiedzmy ekonomiczno-technologicznym z Rosją, tam już od dobrych paru lat w Arabii Saudyjskiej z Rosją postępuje. Mianowicie mamy przykładowo filię Rosatomu już w Arabii Saudyjskiej. Największy, jest szereg tych porozumień, chyba kilkanaście czy dwadzieścia, w każdym razie kwota ich na razie jest niewielka, to są $2 miliardy. Lecz największy, najbardziej wartościowy kontrakt z nich wszystkich to opiewa na jakieś 700 bodajże milionów dolarów i to dotyczy tak na dobrą sprawę z utworzenia firmy, która będzie leasingowała samoloty dla Federacji Rosyjskiej, dla ich linii lotniczych, co powiększy ich flotę znacząco. I prawdopodobnie tutaj będzie inwestycja ze strony saudyjskiej przy pomocy jednej z takiej niemieckiej firmy, która się tego typu sprawami zajmuje. Ale o co w tym chodzi w większym kontekście, to trzeba też właśnie na chwilę wrócić do Syrii, bowiem w Syrii widać, że Rosja teraz kontroluje scenę. Tak? Cały ten bałagan, który jest na Bliskim Wschodzie, Rosja wykorzystuje na własne potrzeby. Jeżeli mogą pokazać, że oni w kontraście do Stanów Zjednoczonych, co prawda używając bardzo brutalnej siły, być może czasami kontrowersyjnej, ale oni zaprowadzają porządek i oni tak to właśnie kontrastują. I podobnie ma się sprawa z Arabią Saudyjską. Pokazują, że popierają Iran w regionie, dopóki oczywiście Iran nie przekracza pewnych granic, ale są gotowi współpracować ze wszystkimi po to, żeby region ten prosperował. Oczywiście mając na myśli też, żeby Rosja z tego korzystała, dlatego że po wizycie w Riyadzie udał się prezydent Putin bezpośrednio do Emiratów Arabskich, gdzie mocno podkreślał, że bardzo zależy mu na tym, żeby Emiraty stały się partnerem handlowym w korytarzu północ-południe, którym siłą rzeczy będzie przebiegał przez Iran.
Czyli właściwie wielkie sukcesy dyplomacji rosyjskiej, nie tylko dyplomacji, ale i rosyjskiej siły.
Zasadniczo tak.
To co robią Amerykanie w ogóle? Jaki jest ten geostrategiczny pomysł Amerykanów na przyszłość?
Wie pan, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy takiej na oko 20-letniej, to widać, że Amerykanie zostali wciągnięci w Bliski Wschód bardzo mocno, prawda? Na Azję Południową, tam, Afganistan. Generowało to ogromne koszta.
Trochę głośniej, trochę
tak,
bardziej do mikrofonu.
Generowało to ogromne koszta i teraz na scenę wchodzi Rosja. To jest to jest strefa buforowa, tak patrząc czysto geopolitycznie, prosto na tę sytuację. Więc siłą rzeczy będą następowały przesunięcia w jedną stronę, w drugą stronę. One trwają długo. Dlatego jeśli już dochodzi do jakichś większych zmian, to one wydają nam się nagłe. Ale jeśli spojrzymy na to wstecz, z dłuższej perspektywy, to one wcale takie nagłe nie są. Dlatego, że my od dłuższego czasu jako analitycy obserwujemy, że Rosja wraca na tą scenę, szczególnie bliskowschodnią i powoli staje się coraz bardziej widoczna. Czy to się utrzyma? Ciężko powiedzieć, ale na pewno Rosja w związku z tym, że ma wiele wspólnych interesów teraz z Arabią Saudyjską, jak chociażby sam fakt, że również Stan Zjednoczony zaczął eksportować węglowodory, to czyni ich bardziej naturalnymi, może nie sojusznikami, ale partnerami niż wcześniej.
No i co z tego wszystkiego wyniknie?
Wie pan, jeżeli Rosja będzie w stanie w miarę dobrze to wszystko tak rozegrać, żeby ona po prostu przywraca jakiś status quo w regionie, to bardzo możliwe, że ten status quo będzie dosyć trwały, dlatego że został oparty o bardzo, bardzo brutalnej i skutecznej sile. Na ile i na jak długo on się uda, tego nie umiem powiedzieć.
A co to ma wspólnego z Polską i z naszym geopolitycznym położeniem?
To znaczy, to wszystko, co się pojawiało ostatnio w niektórych mediach o tym, że być może powinniśmy patrzeć na losy Kurdów jako podobne do naszych, to akurat tutaj chciałbym uspokoić, dlatego że sytuacja Kurdów jest diametralnie inna. Ta, gdyby powstało państwo kurdyjskie, to bardzo wątpliwym też jest, czy ono byłoby w stanie dłużej funkcjonować. Bardziej prawdopodobna jest autonomia po decyzji Bashara Asada. My natomiast już mamy własną państwowość i uważam, że powinniśmy zdecydowanie patrzeć na to w ten sposób. Na pewno, choć nie jestem ekspertem od Rosji, bardziej od Azji Zachodniej, powinniśmy przygotować się na to, że Rosja będzie coraz śmielej postępować, szczególnie jeśli będą takie warunki gospodarcze w Europie, że będzie postępowało spowolnienie gospodarcze. No wówczas będą się liczyły pieniądze i kto ma silniejszą rękę tak naprawdę. A my najsilniejsze ręki w regionie niestety nie mamy.
A kto ma?
No tradycyjne siły europejskie, tak. Niemcy, Francja, Wielka Brytania jeszcze.
Jakoś bez specjalnego optymizmu patrzy pan w
to znaczy, przyszłość. Wie pan, moją pracą jest, znaczy podstawą mojej pracy jest sceptycyzm, także wszystko na co patrzę musi być no, pozbawione emocji. Jeśli pan odczuł takie emocje u mnie, że jestem sceptyczny, to znaczy pesymistyczny, to tak nie jest, zapewniam.
Tylko po prostu, chociaż dziś pogoda jest piękna, ciśnienie atmosferyczne wysokie, ale
zgadza się.
Godzina poranna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Łukasz Przybyszewski, analityk Akademii Sztuki Wojennej, był gościem poranka Wnet. Nie wiem, czy pan lubi taki zespół The Doors? Słyszał pan o takim zespole? Tak?
Tak.
A, no to i lubi pan.
Lubię.
I mam nadzieję, że państwo również.